Hello! Muito bem, isso não é melhor.
Gol!
Słuchałem wczoraj bramek z Mundialu 2002 roku i...
2002.
2000, dobrze. 2002 roku. Wiesz, czego ja bym się w końcu kiedyś nauczył?
No.
Co to jest fibula, a co to jest tibia?
No to są te takie te.
Jedna to jest strzałkowa, a druga piszczelowa. Kość strzałkowa, druga piszczelowa. Od 20 lat nie potrafię się... O, no dobra, od 10 lat nie potrafię się nauczyć tego.
Syn lekarza.
Nie, no nie strzałkowa chodzi o... Cięcia... Nie, to lekarza. To chodzi o to, że ja mam część mózgu, która nie chce zapisać tej informacji.
Aha.
O to chodzi tylko. Bo jest fibula i tibia. I teraz ci nie powiem z pełnym przekonaniem, czy fibula to jest kość strzałkowa, czy kość piszczelowa. Nie ma szans. Wymyślę, no nie wiem.
Wymyślę ci jakiś prosty ten.
Skojarzenie, wiesz, skojarzenie brakuje, no. Ja już mógł mi wymyślić. Dobrze, mój drogi. Druga rzecz,
ja mam problem ze słowem styropian. Często zapominam, jak to się nazywa.
Jak to?
No nie wiem, no styropian. No aha, często ta nazwa wypada mi z głowy.
To jest styropian. No.
To jest styropian. Dobrze. Albo zapakuj to w styropian.
Co takiego w styropian?
No na przykład jedzenie, zapakuj styropian.
Jedzenie? A takie, wiem, dobrze. No to nie telewizor, czy coś takiego? Jedzenie w styropian?
Nie, dobrze. Ale czasem tak, wiesz, to w styropian.
No okej. Okay. Dobrze. Miałem myśl... o tym, że jakbyśmy nagrywali w piątek wieczorem podcast, to byśmy tak strasznie krzyczeli, że o, Kałaj odchodzi, gdzie odchodzi, co się dzieje i potem to byłby czas stracony w życiu. Wracalibyśmy się do 40. To takiegoś mi powiedzieli.
Słuchaj, nie. Mieliśmy Chrisa Boscha w Houston.
Mieliśmy, a to były jeden z najpiękniejszych. Dobrze, jesteśmy z powrotem, już szybko tak. Komputer odpalił. Tak, mieliśmy Chrisa Boscha w Houston przez chwilę. To był skład. Jaki to był zespół? Ja wiem, że to było Houston.
Czekaj, kto tam był?
No właśnie, kto tam był? Tam było czterech ludzi, nie byle jakich. Tam był Dwight. A my żeśmy się grzali tym teamem, bo Dwight był.
Hardenik. A kto był trzeci?
No właśnie. Carmelo był? Nie.
Nie.
A może był.
Nie, to już było, że tylko Bosch musiał dojść.
Tak. Parsons. Parsons był wtedy gorący. Pamiętasz, jak Parsons był tak gorący, żeśmy się grzali? To był ten zespół. Harden, Parsons, Dwight i Bosch. I to miało wygrać z wszystkimi.
Wszystko, tak.
I to nie jest tak, że my się napiliśmy i tak nam się wydaje teraz, że oni mieli kiedyś wygrać z wszystkimi, tylko tak było, oni mieli wygrać z wszystkimi.
Ale, wiem, ale teraz wygląda, że myśmy się wtedy opili.
No teraz tak wygląda, ale widzisz, czasy się szybko zmieniają i na przykład za rok możemy mówić już o tym, że Kawhi Leonard jest graczem, który nie jest zdrowy i gra po 30 meczów w sezonie. I po co się grzać całe lato, gdzie Kawhi Leonard trafi? Kim on w ogóle jest? Ty będziesz mówił, kim on w ogóle był? Przynajmniej
tak,
wielkim nie
ale
był.
Ale dokładnie tak.
Było tak, miał, będziesz mówić.
Miał 6 meczów na 30 punktów.
Tak, a w finale MVP dostał tylko dlatego, że pobronił trochę LeBrona i tyle. No.
Tak.
Bez wielki. Wygrał jakąś nagrodę MVP sezonu regularnego, nic takiego nie zrobił. 6 meczów na 30 punktów, dokładnie. Jego career high to cały czas 33.
No, żart.
Żart. Żart, stary.
Drugi, trzeci najlepszy gracz na świecie? Żart.
Żart. Tak będziemy mówić.
Będziesz mówił, że Blake Griffin miał lepszą karierę niż on.
Ja będę... Blake Griffin, ten, który był w top 3 graczy w historii. Kiedyś, w pewnym momencie.
Było tak.
Wiesz co, jak wstawię tam tibie i fibulę, to może będę mógł pomyśleć, że Blake Griffin był w top 3. Jak wstawię w odpowiednie miejsce, mój drogi... Polska gra jutro. Tyle wiem.
Ależ zaczynają się ludzie grzać. Ależ tam są już emocje, już oczekiwania, już zastanawiania się.
Ja się cieszę, że Polska zaczyna tak późno, bo nie został, że cały mundial nie został przykryty naszym 0-2 z Senegalem, czy coś takiego, wiesz. Że w każdym meczu pan Szpakowski, czy pan inny pan nie powtarza, że czegoś związanego z, nie wiem, z Glikiem, czegoś związanego z Linettym, czegoś związanego z Lewandowskim, tylko jak po prostu się te mistrzostwa toczą póki co w tym komentarzu, tak jakby Polska nie grała. Chociaż już zaczyna być mówione, że już niedługo, już we wtorek o 17 gramy. No nic. Nie wiem, o czym chcę rozmawiać dzisiaj. Czy chcę rozmawiać o tym, jak Cristiano Ronaldo jest dobry? Czy
co, no, ja bym powiedział, że nawet... Nie, może rozmawiać o wszystkim. Może zacznijmy od mundialu, bo jesteśmy takim, wiesz... Falstart faworytów. Jeżeli mistrzem świata zostaje ktoś,
nie
ma
wiem,
zostać ktoś...
Nie wiem, czy można ująć to tak.
Nie, ale ja
zastanawiałem
mówię,
się
można.
Na tym, wiesz? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Jeśli... Chyba, że chcesz dodać Francję do tego. Wtedy mogę z tobą rozmawiać,
tak?
W tym sensie. Dobrze, możemy rozmawiać.
Jest pięć drużyn, które może zdobyć mistrzostwo świata.
Prawdziwy soccer talk przez chwilę był. Prawie się pokłóciliśmy. Francja wygrała, ale mimo wszystko jest falstartem.
Nie. Mu powiedziałem, że co do zasady,
ale Francja, falstart, no ale co, bo chciałeś powiedzieć o liczbach, czy o statystykach chciałeś powiedzieć, o zwycięstwach?
Nie, chciałem o wszystkim powiedzieć. Że mistrzem świata może zostać ktoś, jeden z pięciu zespołów.
Ale nie wiem, czy da się to tak radę zebrać, wiesz?
Czy się to przełamie.
Bo wiesz, co jest najgorsze? W takim tym? No dobrze, wiem, co chcesz powiedzieć. Chcesz powiedzieć, że Niemcy przegrali, Brazylia zremisowała po wątpliwym golu Szwajcarii. Niemcy przeważali w meczu z Meksykiem w drugiej połowie.
Nie grali,
cisnęli.
Nie grali dobrze.
Hiszpania, oni nie grają dobrze, od dawna nie grają dobrze. Hello, jeśli ktoś się jara Niemcami cały czas, to powinien nas przestać słuchać w tym momencie. Wyjdź. Odłóż sprzęt. Idź. Hiszpania zremisowała 3-3, grała bardzo dobrze. Francja wygrała 2-1 i grała najgorzej z tych drużyn. Moja opinia.
No właśnie.
Wiesz co? Wiesz, jaki jest take? To jest take mojego ojca z kanapy. Ogląda każdy mecz. To jest take mojego ojca z kanapy. Mój ojciec siedzi i ogląda mistrzostwa jak każdy i mówi, że poziom się tak niesamowicie wyrównał, że to już nie ma w ogóle historii takich, że przyjedzie ktoś i wklepiesz mu 5-0. Egipt gra dobrze.
Arabia Saudyjska. Ale tak, poziom się wyrównał. Nie ma zdecydowanych faworytów.
Nie, chodzi o to, że te kraje z tych z miejsc, w których myślelibyśmy, że Islandia, co to jest Islandia na przykład?
Kelnerów już nie ma.
Że nie ma kelnerów.
To jest taka teza, to jest teza, którą powtarzają trenerzy piłki klubowej w Polsce w lipcu, kiedy odpadają z pucharów.
Tak. Chociaż te mecze dzisiejsze są takie, że nie wiem, czy dzisiaj nie będzie kilka takich wyników wysokich. Grają jakieś takie dziwne zespoły typu Panama, która przyjechała się opalać, i Tunezja, która też jest zabawnym krajem w piłkę.
Nie wiem, dlaczego tak posponujesz Panamę i Tunezję.
No, wiesz co, ja bardzo krytycznie podchodzę od lat, wiedzą zresztą słuchacze, do futbolu panamskiego. Zresztą te konflikty w Panamie rozrywają cały kraj od dawna, od lat. Czy jesteś za gringos, czy też jesteś z nami? Kanał, czy my? I wiesz, te różne związki zawodowe, to wszystko się miesza w sporcie, przekłada się, ludzie nie grają razem ze sobą. To jest problem panamskiej
piłki. Ale jaka jest różnica między Panamą i Polską? My nie mamy kanału.
Ja nie chcę mówić o Polsce. Chciałem pomówić o Panamie. Kiedy jest szansa, żeby pomówić o Panamie, nie schodźmy
dobrze,
od razu do Polski.
Porozmawiamy o ważkich problemach Panamy.
To już było wszystko. 20 sekund o Panamie. Poczekaj, odhaczone. Dobrze. Nie, mój drogi, mówiąc ogólnie o tych mistrzostwach, są niezłe. Póki co. Oglądam większość tych meczów. Piłka jest okej. Okay. Jest solidna. I nie wyrywałbym włosów z głów, jeśli chodzi o faworytów. Po tych ich pierwszych meczach. Nie ma tragedii. Poza Francją. Która wygrała? Taki sport.
Niestety.
Anglicy grają dzisiaj, więc zobaczymy, jak im pójdzie. Grają z Tunezją. Oglądałem mecz Portugalia, Hiszpania też, między innymi Cristiano Ronaldo był... Jakby to powiedzieć... Oglądaliśmy mecz na Canal Plus Sport, gdzie komentatorzy byli tak bardzo przywiązani do pomnika Cristiano Ronaldo, że stawiali mu drugi już od razu i trzeci i przytulali się do niego i my nie mogliśmy tego znieść z kolegą. Znaczy śmieliśmy się z tego, bo śmieliśmy się z wszystkiego już w tym momencie, więc śmieliśmy się z tego, że dajcie spokój, Cristiano Ronaldo zamykał nam usta przez cały mecz, tak od startu, od pierwszych minut zamykał nam usta i tak oglądałem ten mecz i tak mi się rzadko zdarza oglądać w sporcie coś takiego, że ktoś mi tak strasznie zamyka usta i to Cristiano Ronaldo zrobił. I siedziałem tak na końcu, tylko się uśmiechałem po tym golu w 88 minucie z wolnego takiego, dobrze, jestem twój, okej, okay, stary, jesteś dobry, możesz, dziwnie się zachowujesz, postarzałeś się troszeczkę, a może to dobrze, że się postarzał, troszeczkę lepiej wygląda, będąc starszym. Mam wrażenie. Fenomenalny piłkarz. Messi nie był nawet blisko, jeśli chodzi o impact w meczu, który on miał z Islandią, a impact jaki miał...
Prawda jest taka, że Ronaldo do tej pory nie miał dobrego turnieju na Mistrzostwach Świata. To przynajmniej jego czwarty.
A co jest ciekawe, bo ludzie podkreślają, że wiesz, starość, wiek, doświadczenie działa na jego korzyść. Może to są te mistrzostwa? Albo lata ostatnie.
Może.
Dobrze.
Oby.
Kontrowersyjny system VAR, ale nie tak bardzo kontrowersyjny. Myślałem, że będzie bardziej kontrowersyjnie.
Ale Maciek, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni już do tego.
Mieliśmy o tym rozmowę wczoraj krótką.
W sensie wiesz, no VAR jest już w ekstraklasie, jest przedmiotem różnego rodzaju krytyk. No wiesz, jakby punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, to nawet była zrobiona jakąś taką alternatywną tabelę dotyczącą, co by było, gdyby nie było VAR-u. No i tam rzeczywiście te różnice się zrobiły, tam kilkupunktowe. Chyba największym beneficjentem, wbrew powszechnej opinii, nie była stołeczna Legia, tylko chyba był Lech Poznań.
Tłumaczmy ludziom, znowu się wracasz do tej polskiej piłki bardzo, za bardzo, mój drogi, poczekaj, ligowa piłka. Powiedz mi jedną rzecz. VAR to jest system, którego sędzia może użyć wtedy, gdy myśli, że czegoś nie widział.
W czterech przypadkach może użyć tylko i wyłącznie.
Czy jednym z przypadków jest taki, gdy sędzia
jest zdobyta bramka, czyli poczekaj, jest wrażenie, że coś mogło być nie tak.
Odpowiedz mi tylko na to pytanie. Czy jednym z przypadków jest taki, gdy sędzia myśli, że czegoś nie zauważył?
Nie sędzia, tylko człowiek w wozie transmisyjnym.
Czy on może podjąć decyzję poza sędzią, tak?
Nie, no może na coś zwrócić uwagę. No.
Nie rozumiem.
Czy na pewno sędzia to widział?
Aha, nie ma przekonania, czy sędzia... Dobrze.
Czy sędzia to widział? No
dobrze,
i
opowiedz
pytanie,
o tych czterech przypadkach.
Pierwsze to jest zdobycie bramki.
Dobrze, można sprawdzić, czy była...
Można sprawdzić, czy bramka padła. Dwa, to jest rzut karny.
Poczekaj, czy bramka padła, czy przekroczyła linię, tak?
No tak, znaczy są wątpliwości, czy nie wiem, czy był spalony, czy została prawidłowo zdobyta.
A faul też jest liczony przy tym?
Rzut karny to jest jakby drugi przypadek.
Ale faul, czy przy bramce można sprawdzić, czy był faul przy bramce?
Czy był faul przy bramce?
Tak.
Można sprawdzić, czy był faul przy bramce.
Dobrze. Czy to są jakieś restrykcje dotyczące VAR-u, czy tak można go rozwięźle używać, czy rozlegle w sytuacjach typu bramka? Po prostu użyć i sprawdzić, czy wszystko było ok.
No nie, ale to jest tylko w sytuacji, kiedy jest wątpliwość.
Rozumiem. Dobrze. Ok. Jest wątpliwość, tak? Ale czy tą wątpliwość zgłasza sędzia, czy też może zgłosić ten człowiek, który siedzi za VAR-em? Rozłączyło nas. FIFA. Chuje. Halo? Dobrze, czy tę wątpliwość może zgłosić tylko sędzia, czy też może zgłosić sędziemu tę wątpliwość człowiek obsługujący VAR? To jest istotne, to jest to pytanie moje pierwsze, tylko trochę inaczej powiedziane, bo... To jest istotne, jeśli chodzi o wczorajszą sytuację z meczu Brazylia-Szwajcaria. Czy tylko sędzia mógł uruchomić VAR, uruchomić procedurę VAR? Czy VAR może się uruchomić bez sędziego? Powiedzieć, sędzia, daj spokój, mamy tutaj coś, znaleźliśmy tu coś. Jak to wygląda
właśnie
proceduralnie?
To tak chyba działa. No, moim zdaniem tak działa, że z jednej strony jest gość, który patrzy na ekran, widzi więcej.
Tak.
I może powiedzieć, panie sędzio, proszę to jeszcze obejrzeć.
Nawet jeśli to tak nie działa, jeśli przyjmiem, że to tak nie działa, to tak powinno działać, moim zdaniem.
Nie, to tak działa.
Powinno tak działać. Tak powinno być. To dobrze.
Tak działa.
Tak powinno być. Dalej. Gol? Dalej.
Karny?
Karny. Rozumiem.
Zdarzenie na boisku, którego sędzia nie widział, który mógł nie widzieć, typu uderzenie łokcie w twarz, kopnięcie, oplucie.
Czyli możesz uruchomić VAR sam bez sędziego, bo myślisz, że sędzia tego nie widział i ty teraz tutaj go przywołujesz do słuchawki i mówisz, słuchaj, musimy coś sprawdzić, stary.
Tak.
Dobrze. Dobrze.
A trzecia rzecz to jest chyba upomnienie... Znaczy, jak się wiesz, jak sędzia pomylił zawodników, na przykład dał nie temu, co trzeba, żółtą kartkę. To się zdarzyło raz chyba w ostatnich sezonach.
Wczoraj myślałem o tym sobie, ile mamy punktów w meczach koszykówki, które rozstrzygane są przez replay lub nadzorowane przez replay i tak nadzorowane przez replay, że one muszą zostać zdobyte według przepisów. Zacząłem myśleć, ile mamy takich instancji w NBA, bo mamy te...
Mamy New Jersey.
Ile punktów na mecz podlega ściśle zapisowi wideo, który też można uruchomić.
No nie wiem, ale... 10 punktów?
Tak, zacząłem myśleć o tym, że to jest coś od 10, czasem jest to mniej, ale...
8-12.
Trudno tak określić, nie? Ale masz to... To chodzi o takie wrażenie, że wiesz, że teraz nie może się stać nic wbrew przepisom, bo można to w jakiś sposób sprawdzić.
Tak.
O to chodzi, tak?
Tak.
Teraz mam taką myśl, że mamy sport, w którym zdobywanych jest tyle punktów. Palicho, ale że te 12 punktów jesteśmy w stanie pilnować tych 12 punktów, 14, 12 rozstrzygających. I teraz no, piłce nożnej, gdzie zdobywane są czasem 2 punkty przez 90 minut, albo jeden punkt, tak, też powinniśmy móc to robić. Tym bardziej powinniśmy to robić, jeśli jeden punkt potrafi być decydujący, bo jest jeden punkt do 0 punktów.
No tak, ale niektórzy mówią, że to zabija piłkę nożną, że piłka nożna jest grą błędów, między innymi błędów sędziego, czy takich tych, no, że ona jest w tym sensie jest, nie zawsze jest sprawiedliwa. Tak trochę się to próbuje...
Zapisać w książki i baśnie.
Tak.
Rozumiem. Ci ludzie mogą też... A, nie będę mówił, co oni mogą robić. Już mógłbym powiedzieć, co oni mogą robić. Rozpędzić się. I szybko biec. A co dalej? Tego nie powiem. Czy ci ludzie nigdy nie byli po tej stronie, w której przegrywali przez błąd sędziego? Czy też są w stanie pogodzić się z tym? Ale dobrze, nieważne. Nie, te dyskusje wiem, że się toczą od lat, ale to jest kwestia, wiesz, to jest kwestia nawrócenia, to raz z czasem odpa minie i ludzie będą wiedzieć, o co chodzi. Raz w serce dostaną cios poważny przez błąd sędziego i tyle. Ale wiesz co, póki co ja nie odnoszę wrażenia, że ten VAR jest jakiś kontrowersyjny bardzo, aczkolwiek polski sędzia Marciniak miał taki, kurczę, dziwny dzień trochę w pracy, to było chyba dwa.
Ale miał, podobno dostał noty za ten mecz, super noty.
Proszę. Miał kilka trudnych sytuacji do rozstrzygnięcia.
Najbardziej, znaczy dostał te L'Equipe, La Gazzetta dello Sport wystawił mu najwyższą ocenę.
Proszę.
I w ogóle nagle, wiesz, będzie sędziowo, będzie Polak w finale.
Proszę, bo nie wszyscy mieli takie opinie, jeśli chodzi o poziom sędziowania Marciniaka. Komentatorzy tego meczu w TVP Sport? Niezupełnie.
No ale to się nie znają. Nie? Marciniak jest rzeczywiście bardzo dobrym sędzią.
Wygląda jak pazda.
Oczywiście, gdybyś to powiedział w Poznaniu, byłoby ci trudno. Sędzia Marciniak ma za uszami parę dyskusyjnych spotkań Legia, Lech Poznań. I to mu się pamięta. Natomiast no, z pewnością jest takim naszym towarem eksportowym, jeżeli chodzi o sędziowanie. Czyli pan Michał Babuszka doczekał się następcy.
Dobrze, mój drogi. Przechodzimy do NBA i zostawmy tą piłkę. Ja dam tylko szybko swój power ranking. Będzie mój power ranking obszernej wiedzy o futbolu. Power ranking. Na miejscu pierwszym w moim power rankingu, od trzeciego będę mówił, proszę. Emocjonuj się tam. Emocjonuj i nie mógł się doczekać. W sensie rób tak, jakby się nie mógł doczekać, co powiem. Na miejscu numer 3.
No, mów.
W moim rankingu. Power rankingu. Sorry, Rosja. Brazylia. Na miejscu numer 2. W moim power rankingu. Hiszpania. Na miejscu numer 1 w moim power rankingu. Cristiano Ronaldo.
No pięknie.
Proszę, to jest mój power ranking. Widziałem bardzo dużo. Czuję się na siłach, żeby wypowiadać się o futbolu. Tak, sport jest dziwny. Cały czas mam problem z tym sportem. Jedna rzecz, na którą narzekam i na którą zwracam uwagę, oglądając ten sport, a narzekam na to, że jest tego mało. Francuzi na przykład w meczu z Australią. Mam wrażenie, że albo zespoły się już tak dobrze potrafią trzymać przy piłce, albo ludzie są, nie wiem, czy zmęczeni, czy coś, ale odbieranie piłki rywalom. To jest coś co, wiesz, no na ich połowie. Pressing, takie rzeczy. Taka agresywna, taki Patrick Beverley, taki, nie wiem, William Marcelo, ktoś taki, wiesz, tak to, albo wczoraj Casemiro w pierwszej połowie, to tak, no nie podoba mi się to. Nie podoba mi się defensywny pressing póki co na tych mistrzostwach, nie wiem z czego to wynika, ale dobrze, to już defensywny
pressing. No tak się gra w piłkę dzisiaj, Maciek.
Tak, no właśnie tak, to tak oni nie grają. Tak, ale tak oni, tak oni nie grają właśnie, o to chodzi, że tak oni
nie grają,
za mało jest defensywnego pressingu, za mało jest odbierania piłki rywalom atletycznych zagrań. No, to jest takie trochę chodzone, panowie, Andres Iniesta, świetny gracz. Dobrze, mój drogi, NBA, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard powiedział, że to było ciekawe, wiesz co, to było ciekawe, to skojarzyło mi się to z tym, jaki to dokładnie jest, jaka głowa dokładnie rozsyła te SMS-y posłom z samego rana, co mają mówić w telewizji. Kto to robi? Pan Kuchciński? Nie, kto to
nie
robi.
Na pewno nie.
Już pan Kuchciński, ale chyba kiedyś robił. Dobrze, ale...
Nie sądzę.
Nie robił też tego.
To jest intelektualnie niemożliwe.
A w tej partii poprzedniej? Kto to robił? Tam też ktoś był taki. Oni to
nie,
też potrafili
to
przyjść
nie,
na i wyłożyć
nie,
jedno zdanie. Nie, jedno nie, zdanie. Widziałeś, są, każdy był jedno zdanie.
Moim zdaniem to jest sztab ludzi, którzy pracują nad przekazem. To nie są politycy, oni tylko mają to wypowiadać.
Dobrze. W każdym razie, no to właśnie podkreśla tego... Z czym mamy do czynienia. W każdym razie miałem wrażenie, że bardzo podobne. Sztab Kawhi Leonarda rozesłał dziennikarzom SMS-a z żądaniami transferu Kawhi Leonarda i nagle wszyscy dziennikarze tak chwytali się za swoje telefony. To tak jak w House of Cards było, tak? Że umrzesz tego i tego. Było tam w którejś serii, że wszyscy mieszkańcy otrzymali datę swojej śmierci, tak? Było coś takiego? To w House of Cards było?
Nie, może Soprano.
Nie w Sopranos. Sopranos znam tak doskonale teraz, że na pewno bym wiedział, ale wszyscy dziennikarze dostali tę samą informację od sztabu Kawhi Leonarda.
Aha, no i co? Jak pieski się rozbiegli, pobiegli.
Pobiegli napisać o tym, że Kawhi Leonard chce odejść. To tak się zaczęło.
No i bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy to jest gra na wyjście, czy to jest gra na maksa.
No i?
I nie potrafię powiedzieć.
Nie
potrafię powiedzieć, czy to jest coś rzeczywistego, czy to jest taka, wiesz, czy to jest takie sondowanie, czy to jest takie, wiesz, tupanie nóżką, takie pokazywanie, że jeśli nie dostanę maksymalnych pieniędzy, odejdę. A jak dostanę, no to wtedy powiem, że w ogóle tego nie było. Czy ja nigdy nie chciałem odchodzić, że to jest moje miejsce na ziemi, tutaj chcę umrzeć.
Jeśli Kawhi Leonard
tutaj wypasam swoje krowy.
Jeśli Kawhi Leonard tak stawia sprawę i mówi, że poza Supermaxem jest nic, to jest idiotą. W sensie,
dlaczego?
Jest idiotą. Kawhi, jesteś idiotą, jeśli tak myślisz.
Ale
jeśli
dlaczego?
Tak myślisz. Dlaczego? Dlatego, że zagrał 9 meczów w zeszłym sezonie.
No to co, ale...
Dlaczego
nazywasz idiotą? Nie zrozumiałem.
Mój drogi, specjalnie teraz obracasz, bo powiedziałeś, że idiotą. Zawsze bronisz ludzi, których ja nazwę idiotą. To ciekawa, ciekawe położenie, w którym chcesz się ustawić. Skoro ja uważam, że on jest idiotą i ty chcesz go bronić, to jest takie... Nie wiem.
Nie, no, Sasza, już tak zawsze, wiesz, biorę w ogóle słabszych, no. Dobrze, więc ludzie, którzy są idiotami. No. Dobrze, więc gra na siebie, no.
Spójrz na, ale, spójrz na to. Dziwnego. Zagrałeś 9 meczów, nie jesteś zdrowy. No dlaczego chcesz Supermaxa? No to jest głupie, że chcesz Supermaxa, nie powinieneś chcieć Supermaxa. Nie powinieneś chcieć, bo nawet nie wiadomo, czy możesz grać w ten sport.
No to co, ale nadal chcę dostać swoje pieniądze. Znaczy, to mam powiedzieć, że jestem słaby, beznadziejny, nigdy nie będę dobrze grał.
Nie, wszystko jest biało-czarne.
Dajcie mi 7 milionów.
Wszystko jest biało-czarne, ale robimy radio.
Dajcie mi 7 milionów.
Radio. Nie, wszystko jest biało-czarne, mój drogi. Wezmę mniej, bo faktycznie macie rację, ale dlaczego, nie jestem
ale
zdrowy.
Ale dlaczego mam wziąć mniej? No i co z tego? Nadal chcę z maksymalnych pieniędzy.
Nie rozumiesz tego sposobu myślenia. Dobrze. Chodzi o to, że jesteśmy drużyną, jesteśmy idealizm. Jaki idealizm?
Idealizm polegający na tym...
W Tarczynie i ci jabłka zrywać. No, mój drogi, nie wszystko jest biało-czarne. Chciałem powiedzieć o tym, że nie musi mieć Supermaxa. Może wziąć trochę mniejsze pieniądze.
Ale dlaczego ma wziąć mniej?
Dlatego, że zagrał 9 meczów w zeszłym sezonie i nie jest zdrowy.
No i co z tego, że nie jest zdrowy? Isaiah Thomas
zagrał 20 meczów. Czy to są jego pieniądze?
Tak.
Dlaczego? Bo tak chce?
A czyje?
Bo ma jedno życie. Spurs pieniądze, tylko Spurs mogą dać mu Supermaxa.
No dobrze, no więc dlaczego chcę te pieniądze zgarnąć dla siebie, no. Nie wiem, dlaczego jesteś zdziwiony.
A jesteś pewien, że chcesz zgarnąć? Że to chodzi o Supermaxa? Bo powiedziałeś, czy to jest gra na Supermaxa, czy to jest gra na wyjście?
Ja mówię, że nie wiem, na co to jest grana. W każdym bądź razie...
Ja mam wątpliwości, czy to jest gra na Supermaxa. W ten sposób chciałem je wyrazić przed chwilą. Że mam wątpliwości, czy chodzi faktycznie o pieniądz. O to, że on chce koniecznie 219 milionów dolarów. Być może zostanie to użyte tylko po to, żeby wyjść. Więc to jest gra na wyjście. Niż gra na pieniądze. Nie widzę tego, że chodzi o...
No dobrze, tylko teraz to wyjście przecież wcale nie jest takie proste, no bo... Jeżeli rzeczywiście te relacje są takie, że on chce odejść, no to nie ma powodu, dla którego San Antonio miałoby mu pomóc to zrobić. Bo jeżeli prawdą jest to, że jedynym zespołem, który on jest gotów grać, są Lakers, a Lakers otwierają jego listę, no to każdy inny zespół, który go będzie brał, na ten taki jednoroczny, półroczny rental, to raczej liczy się z tym, że on odejdzie po sezonie. Tak więc nie jest specjalnie gotowy dawać jakichś nadmiernych asetów. No są to takie rozważania, czy Phoenix jest gotowy oddać numer jeden draftu.
Mm-hmm. Tak, tego typu myślenie.
Więc, nie wiem, Sacramento może coś zrobić, tak? No ale jeżeli jest tak, że on chce... być w tych Lakersach, no to właśnie nie zastanawiam się, czy rzeczywiście wtedy musisz handlować z Lakersami, czy wysyłasz go właśnie na pół roku, na rok, gdzieś za chyba jednak poniżej ceny. No.
Ja myślę, że wysyłasz go gdzie indziej, bo jeśli handlujesz z Lakersami, Lakersi wiedzą, że on tam chce grać, to Lakersi próbują oddać ci jak najmniej za niego.
No wiem, ale z drugiej strony Lakersi chcą mieć, wiesz, LeBrona jeszcze w wieku 33 lat, chcą złapać Paula George'a, więc im też trochę się spieszy. Magic Johnson nie wygląda na bardzo wytrawnego gracza. Moim zdaniem Magic Johnson zrobi wszystko, żeby przywrócić Lakersom dawny blask i taki blikcz. W związku z tym nie sądzę, żeby był jakimś przesadnie twardym negocjatorem. Pytanie, dlaczego ktoś chciałby kontrakt Lu Ladenga?
Tak, nie wiem. Może, żeby pozyskać jakiś wybór w drafcie wysoki razem z tym kontraktem.
W sensie,
ale...
że to jakaś trzecia drużyna, tak?
Ale Lakers mogą nie mieć tego wysokiego wyboru w drafcie.
No nie wiem, jeśli się poskładają w ten sposób, że rzeczywiście cała ta trójka zagra w Lakers.
Czy nawet teraz mieli 10 wybór? Oddanie do 76ers. To nie jest taki wysoki wybór też.
Nie jest taki wysoki. No, więc... Dla mnie to najciekawsza historia tego draftu. Co zrobią z 10 Sixers. Więc pytanie, czy jesteś skazany na tych Lakers? No, i co ci Lakers mogą ci dać? No nic ci nie mogą dać tak naprawdę, jak na to patrzysz.
Na pewno nic.
No ale tak realnie, no co byś chciał? No to no. Będziesz mówił, że ten Ingram jest taką top 10 graczem? No nie wiem, czy
nie, jest. Nie, że jest top 10 graczem, że ma 21 lat. Ma 2-10 i umie kozłować i rzucać. No.
No ale to wierzysz w niego? Wierzysz, że będzie top 10 graczem tej ligi?
Może być, no.
Okej.
Okay. Może to być.
Jeżeli jest tak.
Takiego wzrostu gracz. Ma ten motor, ma coś w sobie takiego. Ja nie wiem, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że on będzie na pewno, ale to, bo to chodzi i tak, czy San Antonio, wiesz, wierzy w to, że jest w stanie zrobić z niego takiego gracza. No.
Dobra, jakiego masz drugiego gracza, którego byś chciał wziąć? Kuzmę byś chciał wziąć?
Tak, no. Chciałbym wziąć Ingrama, Kuzmę. Tam był dobry taki source, ktoś powiedział, source z Lakers, że Lakers wolą oddać Ingrama niż Kuzmę, bo Kuzma is a dog, że jest, wiesz, większym fighterem na boisku i no, że coś takiego faktycznie, wiesz, wychodziło z ekranu. Podobało mi się to.
Lonzo Bola chcesz oddać?
Tak. Znaczy ja powiem tak, jakbym był Spurs, to chciałbym dwóch z tych trzech graczy w zamian za Kawhia. Mógłbym pomyśleć wtedy o tym, że okej, to jest okej deal.
No dobrze, ale gdzie będą San Antonio po tym dealu?
To jest pytanie właśnie związane z tym, czy San Antonio nie jest przypadkiem, nie stoi w swojej bramce teraz z tym wszystkim, ponieważ czy Greg Popovich i RC Buford będą dalej się tym zajmować? Kto jest właścicielem? Co jest z tym zespołem? Gdzie, kto, co, kto pociąga za sznurki? Kto teraz tak naprawdę rządzi? Gdzie jest wizja? Gdzie jest plan? No, to jest pytanie do tego. Zwykle ten zespół miał jakąś wizję, stał na czymś, były fundamenty, a teraz
ostatni sezon nie jest, czy ostatnie dwa sezony, to nie jest jakiś wybitny przykład tego, że jest jakiś plan.
Wiesz, że to się zaczęło
Rudego Gaya i Paula Gasola.
Zaczęło się w momencie, w którym Peter Holt przestał być CEO i chairmanem i oddał to swojej żonie, Joanie Holt. Co ciekawe, co stało się w maju 2016 roku. I te dwa ostatnie sezony jakieś takie... Napisałem wczoraj tekst i tutaj się zacząłem zastanawiać, może powinien być podniesiony problem właścicielstwa Spurs jako fundamentu, który jest tak ustawiony, nie wiadomo teraz dokładnie na czym. Może to powinno być bardziej opowiadane, podkreślane. Może do takiego artykułu dojdzie, może Kevin Arnowicz coś napisze. W każdym razie... Celtics mają lepszą, ofertę.
No, co by dali?
Mają lepszą ofertę, bo Celtics mogą im dać pick Sacramento w przyszłym drafcie. I mogą dać im Jaylena Browna w każdej chwili. Jalen Brown i pick Sacramento to jest i tak bardzo dużo. To jest i tak bardzo dużo.
Plus Rozier albo Smart. No.
I mają tę ofertę, bo pick Sacramento może być pickiem numer 2 draftu w przyszłym sezonie i idzie wtedy do San Antonio Spurs i do tego dostają Jaylena Browna, z którego mogą ulepić. To jest oferta, której Lakers nie mogą przebić moim zdaniem. Bo dostajesz tą taką niewiadomą, tą taką, wiesz, ten pick Sacramento będzie na pewno wysoki, jest zastrzeżony z numerem 1 draftu, będzie na pewno wysoki, Sacramento
spojrzałem wczoraj na Sacramento zobaczysz, będzie dobrze.
Tak mówiłeś przed tym sezonem,
6-2.
Nic z tego nie wyszło. W każdym razie, pick Sacramento wysoki, czyli taka, wiesz, perspektywa tego, że możemy teraz się przerzucić i skautować tych ludzi w Duke czy gdzieś i może tam coś wyczarujemy, mamy wysoki pick wreszcie znowu i mamy Jaylena Browna, nad którym już możemy pracować i rozwijać go. Człowiek jest bardzo utalentowany. Bardzo utalentowany. I
ja nie wiem, czy bym nie zrobił czegoś.
Narzucić na niego właśnie skille to wszystko, tylko pytanie, czy widzisz, bo to jest takie pytanie, że do Bostonu, Boston, jeśli pozyska Kawhia, to będzie miał problem, bo za rok będzie miał Kawhia i Kyriego na rynku niezastrzeżonych wolnych agentów. I to jest problem. To źle mieć dwóch ludzi takich. Kontroli nad tym możesz nie mieć. No. Dwóch ludzi jest niezastrzeżonymi wolnymi agentami. New York Knicks mogą mieć cap space. Jeden i drugi są przyszywani do Knicks, więc już trochę takie, wiesz, Lakers mogą mieć cap space i... Więc nie widzę, że Boston w to wejdzie. Będę zdziwiony, jeśli Boston wejdzie. A jeśli wejdzie, to będzie chciał oddać coś takiego, wiesz, coś małego, no. Nie Browna, nie ten pick Sacramento.
No nie, no to na tej stadzie, wiesz, no, może trzeba, wiesz, może trzeba oddać...
popatrz na to, co poszło w
Brendana Haywarda.
W takich ostatnich dużych. W takich ostatnich. Ale po co Haywarda? Wiesz, na tej zasadzie.
Po co ci Hayward dzisiaj?
Po co ci Hayward w Spurs?
No, no po co, ale po, no tak, ale no, po co ci Hayward w dostanie?
No a po co ci w Spurs? Za 30 milionów dolarów. Co zrobisz z Haywardem? Nie wiadomo, czy będzie grał. Możesz, wiesz, być zespołem na 40 zwycięstwa, albo na 25 czego pieniądze. Wiesz co? Popatrzmy na te ostatnie deale, bo jak tam zobaczymy deal Paula George'a rok temu, który poszedł za Victora Oladipo, ale nie tego Victora Oladipo, który grał w zeszłym sezonie, tylko tamtego Victora Oladipo, który grał w Oklahoma i był rozczarowaniem. I za Sabonisa, który grał w pierwszej połowie sezonu i w drugiej połowie nie grał. Oni byli lepsi w Indianie, więc to psuje teraz to, ja w jakiś sposób myślimy o tym, ale popatrz na deal DeMarcusa Cousinsa, który poszedł za Buddy'ego Hilda i wybór w pierwszej rundzie draftu, zastrzeżony, niezastrzeżony. I cofnijmy się jeszcze wcześniej do dealu, teraz musimy przypomnieć jeszcze jednej gwiazdy, która była handlowana w ostatnim roku kontraktu. To te rzeczy, jakie się uzyskuje za nie, to pamiętasz deal Derona Williamsa? Derek Favors, wybór numer 3. Z draftu? To był deal dopiero. Ale te rzeczy, jakie się uzyskuje za tych ludzi na schodzących umowach, nie są duże. Tu mamy jeszcze do czynienia, od czego zaczęliśmy, mój drogi, ja nazywałem go idiotą. Ja nazywałem go idiotą dlatego, że jeśli budujemy coś razem i chcemy coś razem stworzyć, to musi być myślenie z jednej i drugiej strony i zrozumienie. I to jest to, czym charakteryzowali się dotychczas San Antonio Spurs i to, co próbowali stworzyć. Chodzi mi o to, że Kyle Leonard nie powinien domagać się Supermaxa, wiedząc jednocześnie, że klub może nie chcieć dać mu Supermaxa, bo nie wie, jak jest z jego zdrowiem. Więc oczywiście może pójść, powiedzieć tak, jak ty powiedziałeś. I tak chcę pieniądze, bo jak jestem zdrowy, to jestem tego wart. Tylko realistycznie, nie byłeś zdrowy od roku, tak? Zupełnie? Więc wiesz, o co chodzi. No, czy oszalałeś? Tak naprawdę tak bardzo chcesz wyjść, że stawiasz Supermax albo odchodzę, wiesz? To tak jak DeMarcus Cousins będzie miał rozmowy z, na przykład z Nowym Orleanem i obrazi się na nich, że oni nie dadzą mu 5-letniego Maxa. Oni mu powiedzą, słuchaj, no ale rozwaliłeś Achillesa, spójrzmy na to, wiesz, realistycznie. Jak może się dalej dziać? I ciężko jest to faktycznie atlecie wytłumaczyć i powiedzieć mu, słuchaj, możesz już nie być tym, kim byłeś wcześniej. Atleta tego nie przyjmie. Atleta powie, idę pracować. Będę ciężko pracować. Daj spokój, zamknij się, nie wiesz, nie znasz mnie. Nie? Nikt na mnie nie stawiał, tylko mama. Nie? Zobacz, gdzie doszedłem. Tak. Na tej zasadzie. Więc to jest trudno. Ja jednak bym się spodziewał po Kawaju, że Kawaj nie, Kawaj jest bardziej taki, wiesz, realistyczny, a z drugiej strony ten wuj, to wszystko gdzieś tam obok niego, to takie jest... Wiesz, jak ten bój. A może nie, nie wiem, ale jest takie wrażenie, że oni cisną tą sprawę jakoś. Nie rozumiem do końca tego, dlaczego... nie rozumiem tego. Dlaczego przed spotkaniem z Gregiem Popowiczem to wyszło w taki sposób?
Nie, no specjalnie mówię, trochę ustawiać do ściany po prostu tego Popowicza. Stworzenie pewnej pozycji negocjacyjnej. Ale to bardzo sprytne jest. No. Popowicz zaczyna się zastanawiać, co ma robić. Zaczyna się zastanawiać, czy to jest gra, czy to jest naprawdę Kawaj, czy to jest, wiesz...
No, ale właśnie.
No. Nie no, to wiesz, no to... I nie idziesz na kolanach na spotkanie z Popowiczem, tylko z dumnie podniesioną głową i to Popowicz się musi o coś prosić.
Kawaj Leonard idzie z dumnie podniesioną głową. Pomyśl o tym.
No, ktoś mu ją trzyma.
No, właśnie. No, wiesz, tak to jest...
No, nie. Ktoś trzyma mu głowę, no, będzie szedł z jakąś grupą, no, sam pewnie się z Popowiczem nie spotka.
Wczoraj doszło do...
będzie miał napisane coś na karcie.
Czy widziałeś jakieś potwierdzenia tego zdjęcia zrobionego w knajpie? To zdjęcie, na którym nie. Greg Popowicz rozmawia z Kawajem Leonardem przy stole w kawiarni? Oni mieli się spotkać nie. w sobotę w Nowym Jorku, jest zdjęcie. Ale ja nie widziałem potwierdzenia tego zdjęcia, że faktycznie doszło do tego meetingu. Dziwne. Co to za zdjęcie jest, jeśli to nie było zdjęcie tego spotkania?
Ja wiem, to tak samo jak zdjęcie Hajty i Grosickiego w kasynie.
Tak, nie wiem kompletnie, o czym mówisz teraz w tym momencie. Jeszcze się wracasz do tej polskiej piłki, no. To Senegal
będzie. Nie, ona jest takim, wiesz, ona jest taką kotwicą, która się ciągnie w dół.
Czy jest lepsza oferta niż oferta Bostonu? Czy Sixers mogą dać Kawajowi lepszą ofertę? Bo myślę, że na tej całej sytuacji Sixers przegrywają najbardziej póki co. Jeśli Kawaj chce iść tak grać w Los Angeles i zaraz wyjdzie tak, że Kawaj będzie pchał się do Los Angeles, LeBron będzie z Paulem George'em próbował dopchać się do Los Angeles, to 76ers zostają z cap space'em 25 milionów dolarów i nie mają na kogo tego wydać. Czy Sixers nie powinni być bardziej agresywni teraz i zobaczyć, czy są w stanie... Czy to jest ale ten moment?
Ale co, chcą rozbić tą trójkę? Saric, ugadani?
Saric, Fultz i, nie wiem, Covington. Za Kawhia Rock. I potem wchodzimy na free agency. Oczywiście jest ta teoria, że ta teoria też z Maćkiem Staszewskim rozmawiałem, on chyba tak twierdzi, kurczę, powinienem pamiętać, ale że do tego dealu, tak, to Maciek mówił, że do tego dealu nie dojdzie teraz, że to nie stanie się w okolicach draftu, tylko zostanie to przeciągnięte dalej do lipca, żeby te zespoły, które chcą pozyskać faktycznie LeBrona i Paula George'a, czy Paula George'a, żeby zobaczyć, czy te zespoły, ile naprawdę są w stanie dać te drużyny, jak sytuacja się bardziej rozwinie. Jest taka teoria. Wiesz, poczekać trochę i zobaczyć, ile będą stanie dać.
Oczywiście, że tak rozciąganie, że im się San Antonio się nigdzie jest pierwszy tak naprawdę w tym momencie. Czy to będzie czerwiec, czy to będzie sierpień, to nie ma znaczenia. I szczerze mówiąc, tym większa będzie nerwowość, bo tym bliżej będzie, wiesz, konieczność, nie wiem, no... To już koło 10 lipca moim zdaniem będzie taka, wiesz, nerwowa poszukiwanie graczy w zespołach, które mają kapsy. Jak mówimy, nie ma tych zespołów za dużo. Ale być może w tym takim wyścigu ktoś krótko mówiąc nie wytrzyma. No, ktoś da więcej niż się wydaje, że dzisiaj może dać. Nie wiem, no Filadelfia może nie wytrzymać ciśnienia. Może położyć więcej niż to jest, niż by położyła w sierpniu na przykład. To będzie się bała, że Lakersi jej wszystko zabiorą.
Tak. Wszystkich trzech graczy, na których oni chcieliby mieć.
Tak, no. Tak.
No, końcu.
No ale wtedy Iliasowa, Bellinelli. I J.J. Redick.
No nie. Zobaczymy, jak się rozwinie. Bardzo dużo dziwnych rzeczy jest tutaj. Ktoś dobrze napisał, że mogłaby książka powstać o tym ostatnim roku Kawhia Leonarda w Spurs. Potrzebna jest, żeby tak się dowiedzieć po latach, co tak się naprawdę działo tam i się wydarzało. Jest taka opinia jedna z San Antonio, jednego z dziennikarzy, że się nie mylę, że świat ma trochę źle przedstawianą tą sytuację. Bo
na pewno.
Narracja jest taka, że narracja próbuje być budowana taka, że Kawhi i Spurs w tym procesie jego rehabilitacji to były jakieś dwa osobne obozy. Że Kawhi był tam, gdzieś się rehabilitował i Spurs byli gdzieś tam i nie wiedzieli o niczym. Pisałem też w tym tekście, i to też, który pisałem dwa miesiące temu o tym, że Spurs wysyłali swoich, to było z tekstu, tego dużego tekstu, który powstał, Ramon Shelburne, że Spurs wysyłali swoich ludzi, mieli swojego człowieka, który siedzi cały czas z Kawhiem przy jego rehabilitacji w Nowym Jorku i nadzoruje to, tak, z ich strony. Więc to nie jest tak, że Kawhi jest pozostawiony sam, że Spurs i Kawhi byli razem w tym procesie. I to jest to, co narracja próbuje zabrać, bo narracja próbuje być taka,
że tak, Kawhi rozdzielić, Spurs, że
rozdzielić, tak. Konflikt i tego typu. Jest troszeczkę inaczej. Dobrze, mój drogi, inne rzeczy, inne tematy, mało tematów innych przez ostatnie dni. Się nie ma czego jakoś specjalnie chwycić. Jesteśmy coraz bliżej draftu. DeAndre Ayton ma dwie inne osobowości, Josh i Alejandro. O tym będziemy rozmawiać w przyszłości, kiedy zaczną się jego kłopoty psychiczne po trzecim sezonie. Skończy w wariatkowie. I Luka Doncic. Czy Luka Doncic zagra w przyszłym sezonie w NBA? To jest pytanie, które wciąż nie znam odpowiedzi. Grał wczoraj w meczu numer 3 finału ACB. Zagrał dobrze, jak zwykle. I co dalej? Marvin Bagley może zostać wybrany z dwójką do Sacramento. To są dzisiaj
no tak,
jakieś takie...
Tak to wygląda.
Tak mówią ludzie. Nie mam pojęcia, co Atlanta zrobi. Nic nie mam z Atlanty. Nie mam nic żadnego nosa.
Younga wezmę.
Dobrze, mój drogi. To co, będziemy kończyć dzisiaj, czy coś?
Tak, nie,
rozpętamy jakąś małą burzę.
Małą
burzę jakąś, kogoś obrazimy jeszcze? Nie? Dobrze. Dobrze, mój drogi, to co? To trzymaj się, słyszymy się jutro. Będziemy się słyszeć w tym tygodniu. Codziennie. Chyba, bo tydzień jest gruby. Czy nie? Gdzieś tam coś może
Zobaczymy. No, cześć.
but I'll be back to purchase some more jewelry. Now out of the clouds and I'm running in a turbulence. Need to get up, up, up.